określenie z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie oddacie do tego, co ja wam nakazuję, nic nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które, usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan Bóg nasz, ilekolwiek go cylamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Oto słowo Boże. Prawy zamieszka w Twoim domu, Panie. Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu, kto swym językiem oszczerstw nie głosi. Kto nie czyni bliźniemu nic złego, nie ubliża swoim sąsiadom, kto za godnego zdrady uważa złoczyńcę, ale szanuje tego, kto boi się Pana, kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi umiłowani, każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, jakby pierwocinami Jego stworzył. A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyny, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, czy w sprawieniach i w zachowaniu siebie samego, nieskalanym od wpływów świata. Oto słowo.
Alleluja, alleluja, alleluja. Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego nowego stworzenia. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. Ci zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pieśń, a gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im Jezus: słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podawanych przez ludzi. Uchyliliście przekazania Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. Potem przywołał znów tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie więc wszyscy, zrozumiejcie, nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Marek pisze swoją Ewangelię zamian za Żydem, za pogan, i to dziwne, że uwzględnia obyczaje żydowskie, w tym wypadku oczyszczenia rytualne. Bo to jest tylko przykład dla Rzymian, że żeby Rzymianie, którzy byli dumni ze swoich regionów, stanowania nad światem, tak zresztą jak zauważyłem dzisiaj, pewien typ Rosjan, oni są dumni, że oni są tyle państw, no właściwie tyle narodów strawili, pochłonęli, zrusyfikowali. I dla nich takim pokarmem to jest Wielka Rosja, grunto, a mniejsza o jakieś tamte dobre czasy. Tak karmią swoje poczucie wielkości. To samo i Rzymianie. Ale Marek, pisząc swoją Ewangelię do tych, którzy marzy, którym się marzy władza w ogóle. Przez władzę, co znaczy być wielkim. Uważajcie, żeby ta wasza wielkość nie była wielkością szatana w was, demona. I daję przykład, za przykład Izraela, który rozwinął się z prawdziwą wielkością w Jezusie Chrystusie, wielkością miłości, bo tylko ci, w których rządzi miłość Boga niewidzialnego, tylko ci są wielcy i ta władza się nigdy nie skończy. A wszelkie inne władze, to są władze odszatane, to są władze chwilowe. Marek, to imię pochodzi od Marsa, Boga wojny, Boga Rzymian. I w gruncie rzeczy trzeba wszystko, żeby Ewangelia jest napisana po to, żeby wyeliminować w ludzkich wnętrzach, w każdym ludzkim wnętrzu panowanie szatana. Żeby wyeliminować panowanie szatana, trzeba odsłonić wszystkie taktyki, które stosuje szatan, żeby właśnie panować po cichu we wnętrzu człowieka. Odsłania. I dzisiaj też odsłania jeden z typów ukrycia, ukrywania się szatana, żeby sprawować władzę, i to pokazuje na przykładzie Izraela. Bóg, nawiązując do obietnicy danej Abrahamowi, gdy Izrael był w niewoli egipskiej, pokazał na przykładzie Józefa z Egiptu, że jeden człowiek z potomstwa Abrahama, który jest wierny Bogu Jahwe, niemu posłuszny, potrafi zbawiać całe narody, nawet swoich braci grzesznych. Czy taka jest potęga Boga prawdziwego i piękna Jego miłość? Oczywiście Józefie z Egiptu, w Egipcie, zapowiada i ilustruje obraz Jezusa Chrystusa, co więcej, że kiedyś Żydzi wrócą, rozpoznają w Jezusie Chrystusie Mesjasza. Jestem przekonany, że to będzie jeszcze będzie to na początku epoki Ducha Świętego. Rozpoznaję. Ale żeby szatan nie władał ludzkimi sercami, nie ukrywał się w ludzkich sercach, dlatego też Bóg po wyprowadzeniu Izraela z Egiptu na górze Synej, tam gdzie zresztą powoływał Mojżesza, gdzie objawił swoją świętość, mówiąc, zdejm sandały, ziemia, aksurd, wszystko jest święte, zdaję za nauki. I słuchaj, Jan jest, innego Boga nie ma. I pójdziemy, że Egipcjanom udowodnić, że ich bogowie to jest szatan, ty ich pokonasz. Ty ich pokonasz. Oczywiście plagami zniszczysz ich potęgę i wyprowadzisz. A kiedy się znaleźli pod Synajem, na Synaju, tam gdzie był początek powołania Mojżesza, zawiera przymierze. Sens przymierza jest taki, żeby w sercu człowieka nie panował zły duch, ukryty, sprytny, tylko żeby dzięki przymierzu i dwóch dekanów, w dwóch tablicach, że we wnętrzu człowieka zaczyna panować Bóg. Bóg prawdziwy, Jego mądrość i Jego miłość. I jednocześnie Bóg przewidział, że te dwie tablice dekalogu, które on dał Mojżeszowi, będą w historii Izraela zniekształcone, ośmieszone przez szatana. Bo szatan wzbudzi w Izraelu fałszywą gorliwość, gorliwość szatańską. I tej gorliwości szatańskiej, jak teraz patrzę z perspektywy w moje dzieciństwo zakonne, jest w Kościele jest ogromna basa tego złomu niepotrzebnego. I u jezuitów to widziałem i widzę, i u zakonnic. Przy nieuwzględnianiu sedna, przy nieuwzględnianiu przymierza, które Mojżesz zobaczył, patrząc na dwie tablice dekalogu, miał wizję. I o tym mówi w pewnym momencie Księga Powtórzonego Prawa. Mojżesz ma wizję, że to jest Bóg, który stanie się człowiekiem i on zrealizuje w krzyżu, będzie tym Izaakiem i uzdolni nas do przyjęcia Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, który dopiero ma szansę wyeliminować nasze, wyczyścić nasze serca z tej litanii smutnej, tej smutnej litanii i tam wprowadzić dary Ducha Świętego. I już Mojżesz katechizował w czasie 40 lat włóczęgi po pustyni, katechizował na temat dwóch tablic i to spisał w Księdze Powtórzonego, powtórzył dekalog, że dekalog to jest zapowiedź Jezusa Chrystusa. Dlatego gdybyście zajrzeli do Dziejów Apostolskich, to Piotr po uzdrowieniu tego znanego w całej Jerozolimie kalekiego od urodzenia człowieka przy bramie pięknej, kiedy ten uzdrowiony przez Piotra i Jana zaczął dookoła niej biegać, tańczyć, szaleć, krzyczeć, zbiegowisko powstało i Piotr był zmuszony powiedzieć: to nie my, to mocą tego, którego się mniej więcej dwa miesiące temu odrzucił jako Mesjasza. Ogólna konsternacja, przerażenie i był zmuszony przemówić. Pierwsze przemówienie improwizowane, ale w Duchu Świętym. I pierwsze czyta to właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa. Już Mojżesz miał wizję, dwóch tablica dekalogu Jezusa Chrystusa. Nie martwcie się. Wszystko było przez Boga przewidziane, tylko teraz się nawróćcie. Po fakcie się nawróćcie. Muszę przyznać, że zajmując się Pismem Świętym, bardzo późno pewne rzeczy poodkrywałam. Ale odkrywa się dopiero przez cierpliwość, przez skrutację, przez studiowanie tych odniesień. I w Księdze Powtórzonego Prawa najważniejsze słowa to są te: nic nie dodawajcie do tego, co wam nakazują, nic do tego, od tego nie odejmujcie. Tak dalej to są ważne te słowa, że są powtórzone jako zakończenie Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Niczego do tej księgi nie dodawajcie, ale niczego nie odejmujcie. Nie odrzucajcie tej księgi. A myśmy całą księgę odrzucili. Myśmy, bo to tam są w Apokalipsie ostrzeżenia przed pewnymi machinacjami szatana. Bóg jest blisko. Bóg jest blisko przez przymierze i Bóg jest blisko tak, że jest darem. Izraelowi się dał. Oczywiście to miłosierdzie we wnętrza Izraelitów wlewało się przez te zwykłe ofiary ze zwierząt, które zapowiadały Jezusa Chrystusa, przez baranka paschalnego. Już tam oni mogli mieć w swoich wnętrzach, myślach Boga prawdziwego, wyczyszczone wnętrze. Gdyby, no właśnie, gdyby. Ja jestem swoim Bogiem, ty bądź moim dzieckiem. ja z natury, ty mnie nie możesz nic dać, bo ja jestem pełnią, ale żebym ja tobie dał, ty musisz mnie dać siebie, bo ja w tobie niczego bez twojej zgody nie dokonam. I tu się przypomina ta anegdota, którą zapewne pamiętacie, którą opowiadałem na obozach biblijnych o garstce ryżu, kiedy Jezus mówi do żebraka Hindusa, a to się wydarzyło w naszych czasach, bo był bardzo pobożny. Mało widzę, że ci się poszczęściło z samego rana. Tyle ryża, czy nie dałbyś mi trochę tego ryżu? Pan Jezus przyszedł do niego jako bardzo piękny pan. Hindus był przekonany, że coś mu da jeszcze na to, a Pan Jezus mówi, o, widzę, że tyle ryż. No tak, mam dobry dzień dzisiaj. A czy dałbyś mi trochę tego ryżu, podzieliłby się ze mną? Żebrak pierwszy raz ktoś jego poprosił o to, żeby on mu dał. Więc tak ostrożnie wziął garstkę tego ryżu i dał Jezusowi. A Jezus sobie za bazuchę schował. Tylko ten Hindus tak patrzy na Jezusa, gdzieś go widziałem, a ja nie mógł sobie przypomnieć. Jezus wysoki, w piękny, białej szacie, uśmiechnięty. Jak Jezus odchodził, to on go śledził, bo w ogóle nie mógł pojąć, że tak bogaty, piękny pan do żebraka przyszedł poprosić o ryż. A jak już nikt w tłumie spojrzał na dół, tam gdzie wziął ten ryż, bryłka złota, zerwał się, żeby wstał ryż mu dać. Pamiętacie to? Jezus nic na jemu dał katechezy, bo to był wyjątkowy żebrak, który był takim mistkiem. Dlatego Jezus chciał go przywołać do chrześcijaństwa. I wtedy ten żebrak sobie przypomniał, że do sióstr, do których on chodzi, jeżeli nikt niczego nie wyżebrał, i tam w kaplicy, przez którą on przechodził do sióstr, do portierni, widzą piękną postać Jezusa w białej szacie. Czy to jest ten Pan? I poszedł do sióstr pytać, co to za Pan tutaj? I opowiedział, i pokazał to złoto. Siostry się zorientowały, że Jezus chce go nawrócić. No i go odtąd katechizowały i przyjął chrzest, stał się chrześcijaninem, a później to zostało opisane, co ja miałem szczęście przeczytać. W miesięczniku ojców redemptorystów Homo Dei, człowiek okazał pisem dla kapłanów. Daj, to mówię w związku z przymierzem, że Bóg jest tak pokorny, że prosi nas, teraz już nowy Mojżesz z krzyża prosi nas, daj mi, i to jest sens każdej mszy świętej, daj mi ten dzień, daj mi siebie, daj mi swój umysł, swoją wolę, wszystko mi oddawaj, swoje czyny mi dawaj. Daj, bo ja to chcę przemienić, przebóstwić w złoto. I wtedy z wnętrza człowieka dopiero popłynie co innego. I dokończę, żeby uświadomić, na czym polega chytrość szatana, o której Marek mówi do Rzymian. Chytrość szatana polega na tym, jak jesteś gorliwy, to ja dla Boga jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Bóg dał dwie tablice, a Żydzi w gorliwości swojej obliczyli wszystkie znaczki i dorobili 613 przykazów, szczególnie dotyczące szabatu. I uczynili, ośmieszyli Boga. Szatan ośmieszył Boga. Zamiast, tak jak mówi list do Galatów, żyjąc dekalogiem, próbując miłować Boga całym umysłem, całym sercem, drugiego jak siebie samego, odkryć dramat grzeszności i otworzyć się na Jezusa Chrystusa, na Jego miłosierdzie, oni już mieli w sobie tyle pychy, wyniosłości, że mieli zazwyczaj, że uczniowie Jezusa Chrystusa nie myją sobie rąk, a to jest bardzo ważne. No i wtedy Jezus im wygarnia. Wygarnia dobrze, ale co wy macie w sercach? W sercach mieli tyle szatana, że Boga prawdziwego w Jezusie Chrystusie odrzucili i przed krzyżem, i po zmartwychwstaniu. Nie byli w stanie przyjąć. Tak pycha szatańska opanowała ich wnętrze. I to jest sedno katechezy Ewangelii Marka. List do Efezu w Apokalipsie mówi, że o taktyce szatana, o tak zwanym zamulaniu piaskiem. Zamulanie piaskiem, że Bóg zamula. Ja to widzę teraz po 2000 lat w Kościele, jak to zamulanie rodziło się, że my jako klerycy na teologii znaliśmy doskonale mitologię rzymską, grecką, ale Pisma Święte na tym poziomie nie znaliśmy, ponieważ musieliśmy znać łacinę i grekę i mimo woli greka, język grecki, łaciński dotyczy też, dotyka też mitologii, a Pisma Świętego nie znaliśmy. Bym powiedział, tylko cytaty były wymagane do udowadniania dogmatów. Ja dopiero po powołaniu mnie do Pisma Świętego, miałem 40 lat, zacząłem czytać całe księgi. Dopiero jako 40-latek. I wbrew pozorom nie jest dobrze. I to będzie odsłonięte. Powiedziane w Apokalipsie Synu. Odeszliście od światła Ducha Świętego w waszych sercach. Robicie dla Boga, dla Chrystusa coś, czego On, co go w ogóle nie cieszy, zamiast robić to, czego On pragnie. A pragnie, byśmy oczywiście zjadali Księgi Święte. A te Księgi Święte, one was by przyprowadziły do krzyża. Do fascynacji krzyża. Może to wystarczy. Jest bardzo miło w takim towarzystwie odprawiać, bo się wtedy robi gawędę. Podsumowując, my w dalszym ciągu żyjemy takim nastawieniem my dla Boga. My dla Boga. A Jezus mówi, trzeba odwrócić. Bóg dla was. Zacznijcie żyć tym, co Bóg dla was i wtedy uratujecie się. Uratujecie się. W pewnym momencie zaczniecie z dystansem patrzeć, co Kościół robi dla Boga. Co Kościół robi dla Boga. I tym samym rozwija się z największym pragnieniem. A więc ze światłem Pisma Świętego na historię, na Kościół, na wasze wnętrze, że jakżeż niezbędny jest krzyż chwalebny. I to we wnętrzu człowieka. Serce człowieka teraz ma być prawdziwy kult. Kult miłości z krzyża. Czego sobie i wam życzę. Amen.